Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu, zszedł z wysokiego tronu nieba.
Papieskie spotkanie z księżmi przygotowującymi się do służby dyplomatycznej oraz doktorat honoris causa kult dla Wandy Pułtawskiej to aktualności dnia, którym poświęcimy część informacyjną. Skąd wzięła się idea organizowania międzynarodowych kongresów eucharystycznych? Między innymi na to pytanie odpowie arcybiskup Piero Marini, stojący na czele Papieskiego Komitetu do spraw ich organizacji. 9 czerwca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Pełniąc swą misję, papieski przedstawiciel dyplomatyczny ma dawać świadectwo otwartości na bliźniego płynące ze zjednoczenia z Chrystusem. Przypomniał o tym Benedykt XVI na spotkaniu ze wspólnotą Papieskiej Akademii Kościelnej. W uczelni tej do pracy w watykańskiej służbie dyplomatycznej przygotowuje się obecnie 25 księży pochodzących z kilkunastu krajów.
Misja apostolska i dyplomatyczna w służbie Stolicy Apostolskiej, pełniona tam, gdzie zostaniecie posłani, wymaga kompetencji nie dających się zdobyć bez przygotowania. Cenicie sobie zatem ten okres studiów, by być później w stanie właściwie podchodzić do każdej sytuacji. W swej codziennej pracy nawiążecie kontakt z różnego typu rzeczywistością kościelną, wymagającą zrozumienia i pomocy. Często będziecie w krajach dalekich od ojczyzny, ucząc się je poznawać i kochać. Trzeba będzie wejść w świat dyplomacji dwustronnej i wielostronnej. Macie być gotowi dawać wkład nie tylko poprzez doświadczenie dyplomatyczne, ale także i to przede wszystkim świadectwo kapłańskie. Dlatego oprócz przygotowania prawnego, teologicznego czy dyplomatycznego, które są konieczne i obowiązkowe, najbardziej liczy się, by waszą działalność kształtowała wierna miłość do Chrystusa i Kościoła. Niech wzbudzi w was ona serdeczną troskę duszpasterską o wszystkich.
Papież zwrócił uwagę, że pewien typ współczesnej kultury kwestionuje wszelkie wartości absolutne, a nawet możliwość poznania prawdy i dobra. Dlatego w środowiskach dalekich nieraz od chrześcijaństwa trzeba dawać świadectwo Ewangelii miłości zarówno słowem, jak przede wszystkim samym sposobem życia. Ojciec Święty zachęcił przyszłych papieskich dyplomatów do głębokiego życia modlitwy. Wskazał, że w centrum każdego ich dnia i całej pełnionej przez nich służby winno się znaleźć sprawowanie Eucharystii.
Doktor Wanda Pułtawska, znana obrończyni życia, otrzymała doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 87-letnia lekarka przez wiele lat kierowała Instytutem Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest też członkiem Papieskiej Akademii Provita. W czasie wojny była więziona w hitlerowskim obozie Ravensbrück i poddawana eksperymentom pseudomedycznym.
Jestem lekarzem, więc zajmuję się człowiekiem. To jest dla mnie oczywiście jakiś przywilej i honor, jakkolwiek dla mnie tytuły nie mają znaczenia. Dla mnie ma znaczenie człowiek. Natomiast jest to sytuacja, która wiąże z uczelnią. To jest taki związek już historyczny na zawsze, prawda? To zostanie w archiwum, zostanie w muzeum. Ja się z kulem czułam zawsze złączona ideowo, bo to jest uczelnia katolicka, tu wykładałam. Więc to potwierdzenie tej jedności, tej łączności, no jakie znaczenie ma także dla mnie oczywiście.
Na promotora i autora laudacji wyznaczono profesora Andrzeja Derdziuka, kapucyna, prorektora Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego poprosiliśmy do mikrofonu.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nadając tytuł doktora honoris causa pani Wandzie Pułtawskiej, chcę przez to wyrazić uznanie dla jej działalności w obronie życia, dla jej heroicznej postawy, wierności Bogu i Ojczyźnie, a także chcę podkreślić jej więź z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Nadanie doktoratu honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem, jakie uczelnia może dać człowiekowi zasłużonemu na polu nauki, a także działalności zgodnej z profilem uniwersytetu. W przypadku Wandy Pułtawskiej jest także wyrazem potwierdzenia wartości, jakim służyła.
Chodzi tutaj o jej zaangażowanie w obronę życia, które wyraziło się poprzez pracę w poradni rodzinnej przy Uniwersytecie Jagiellońskim, a także założenie w 1955 roku Instytutu do Spraw Rodziny na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, któremu przewodniczyła przez 33 lata.
Spróbuj mi krótko przybliżyć, kim jest Wanda Pułtawska.
Pani profesor Wanda Pułtawska urodziła się w Lublinie w 1921 roku i jako młoda harcerka zaangażowana w konspirację niepodległościową została aresztowana w lutym 1941 roku i umieszczona na zamku. Po 7 miesiącach więzienia z wyrokiem śmierci razem z grupą harcerek została wywieziona do obozu w Ravensbrück, gdzie poddawano także ją zbrodniczym eksperymentom pseudomedycznym. Po wyzwoleniu w maju 1945 roku powróciła do Polski i podjęła na Uniwersytecie Jagiellońskim studia z zakresu psychiatrii. W ten sposób pragnęła pomagać ludziom dotkniętym syndromem obozu, a także służyć człowiekowi, który doświadczając lęku przed wyzwaniami życia potrzebuje pomocy. Pani doktor opisała swoje wspomnienia w książce I boję się snów. Była to dla niej praca, która pomogła jej sama pozbyć się nocnych koszmarów, które nawiedzały ją po wyzwoleniu, a jednocześnie była to pomoc, która ukazywała, jak nawet w piekle zgotowanym przez ludzi można zachować ludzką godność. Obecnie pani Wanda Pułtawska, mimo swojego wieku, jest zaangażowana w obronę życia poprzez wygłaszane w różnych miastach Polski i Europy prelekcje. Jest także członkiem Papieskiej Akademii Życia od 1994 roku, a od 1983 roku jest członkiem wraz z mężem, panem profesorem Andrzejem Pułtawskim, Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Pani doktor jest autorem ponad 350 prac, w tym komentarzy do dokumentów papieskich, wielu prac publicystycznych, a także zbiorów opowieści, które w barwny, obrazowy sposób pokazują prawdę o egzystencji człowieka, pomagając innym zrozumieć samego siebie.
Wanda Pułtawska była osobą bliską dla Karola Wojtyły. Na czym polega jej związek z arcybiskupem krakowskim, a później z papieżem?
Polegał przede wszystkim na współpracy w tworzeniu poradni rodzinnych, a później wypracowywaniu katolickiego stanowiska wobec antykoncepcji. Pani dr Wanda Pułtawska brała udział w pracach komisji przygotowawczych, które powoływał Karol Wojtyła w Krakowie, a także od początku istnienia Papieskiej Rady do Spraw Rodziny i Papieskiej Akademii Życia brała w nich czynny udział.
Przypomnijmy także historię, gdzie ta więź wyraziła się szczególnie w prośbie, którą biskup krakowski skierował do ojca Pio w październiku 1962 roku.
Gdy po 2 tygodniach Wanda Pułtawska odzyskała zdrowie z nieuleczalnej choroby nowotworowej, Karol Wojtyła ponownie napisał do ojca Pio list, którym dziękował za uzdrowienie kobiety, matki czworga dzieci, która dotknięta nieuleczalną chorobą w sposób niewytłumaczalny powróciła do zdrowia.
Z ojcem Andrzejem Derdziukiem rozmawiał ojciec Tomasz Wroński.
W najbliższą niedzielę w Quebecu, w Kanadzie, rozpocznie się 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Hasło tygodniowych uroczystości brzmi Eucharystia darem Bożym dla życia świata. Skąd wzięła się idea organizowania takich kongresów? Zapytaliśmy o to arcybiskupa Piero Mariniego, który stoi na czele Papieskiego Komitetu do Spraw ich Organizacji.
Międzynarodowe kongresy eucharystyczne sięgają swymi korzeniami końca XIX wieku. Można powiedzieć, że to był wiek kongresów. Organizowano ich bowiem wówczas bardzo wiele. Również w Kościele katolickim pojawił się pomysł, aby zorganizować kongres i to taki, który będzie dotyczył serca Kościoła, czyli Eucharystii. Żył wtedy jeszcze święty Pierre Julien Aymard, który rozpalił miłością do Eucharystii wiele osób. Była wśród nich Emilie Marie Tamisier. Z tak wielkim entuzjazmem chłonęła ona podejście do Eucharystii księdza Aymarda, że wysunęła propozycję zorganizowania kongresu eucharystycznego. Tak więc pierwszy kongres eucharystyczny zorganizowano z inicjatywy kobiety. Oczywiście wsparli ją świeccy, kapłani, biskupi, pobłogosławił temu również papież Leon XIII. Pierwszy kongres eucharystyczny odbył się w roku 1881 w Lille we Francji. Oczywiście początkowo, zwłaszcza pod koniec XIX wieku, kiedy bardzo mocno rozwijała się masoneria, ale dużo też było ignorancji religijnej, kongresy miały na celu rozbudzenie wiary w Chrystusa obecnego w Eucharystii. Było to więc swoiste remedium na ignorancję i obojętność religijną tamtych czasów. Pierwsze kongresy eucharystyczne odbywały się inaczej niż obecne. Patrzono wówczas na Kościół bardziej pod kątem zewnętrznej skuteczności. Stąd wielkie zgromadzenia, wielkie manifestacje. Kongresy eucharystyczne ukierunkowane były zwłaszcza na fakt rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Organizowano na przykład ogromne procesje, po to, by tę obecność Chrystusa ukazać miastu, niemal na kształt obejmowania miasta w posiadanie. Kongresy eucharystyczne w jakiś sposób wyrażały też życie Kościoła. Ich ewolucja przez lata odzwierciedla ówczesne potrzeby Kościoła. Początkowo, na progu XX wieku, promowały one częstą komunię świętą dorosłych, pierwszą komunię świętą dzieci. Przypomnijmy, że Pius X polecił temu właśnie sprzyjać. Odbywające się wówczas kongresy cechował masowy udział dzieci pierwszokomunijnych. Kongresy eucharystyczne rozwinęły się w Kościele również poza środowiskiem francuskim. Szczególnie za pontyfikatu Piusa XI stały się one czynnikiem misyjnym. Poprzez kongresy prowadzono misję i świadectwo Kościoła. Rozwinęły się więc one w różnych częściach świata. Z czasem zaakcentowano zbawczy wymiar Eucharystii w rzeczywistości ludzkiej. Kongresy wniosły swój wkład w odnowę społeczeństwa i Kościoła. Trzeci etap przeżywania kongresów eucharystycznych rozpoczął się od połowy ubiegłego wieku, od pontyfikatu Piusa XII. Ten właśnie papież wprowadził wielkie reformy liturgii, zwłaszcza Wigilii Paschalnej i Wielkiego Tygodnia. Był to czas, kiedy od około pół wieku działał już ruch liturgiczny. Poza adoracją i procesją eucharystyczną podczas kongresów coraz bardziej akcentowano sprawowanie mszy świętej. Dlatego też w roku 1960 na kongresie eucharystycznym w Monachium po raz pierwszy mszę zamykającą nazwano Statio Orbis. Tę nazwę, wywodzącą się ze średniowiecza, słynny liturgista Józef Jungmann, jezuita, odniósł do celebracji kongresu. Było to niemal u progu Soboru Watykańskiego II. Odtąd kongresy eucharystyczne, akcentujące rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz procesje, przesunęły akcent na źródło tych elementów, czyli sprawowanie Eucharystii. Tytuł Statio wskazuje na działanie wspólnoty. To właśnie ona, oczywiście gromadzona przez Pana, tworzy Statio. Przedmiotem stało się więc zgromadzenie celebrujące. Po dziś dzień, szczególnie po Soborze Watykańskim II, usiłuje się ten właśnie aspekt akcentować. Ostatnia zmiana, niemal kodyfikacja nowej wizji kongresów eucharystycznych nastąpiła w roku 1973. Opublikowano wówczas rytuał z obrzędami komunii poza mszą świętą, procesji i z rozdziałem dotyczącym kongresów eucharystycznych. Ten właśnie rozdział akcentuje celebrację liturgiczną, stanowiącą punkt wyjścia dla każdego kongresu. Wyszczególniono tam również, co winno poprzedzać kongres. Sesje studyjne i modlitwa, w której centrum powinno znaleźć się Słowo Boże oraz sprawowanie Eucharystii. Od tego momentu można mówić o nadaniu kongresom eucharystycznym pewnego stylu.
Już za kilka dni odbędzie się w Quebecu kolejny Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Co wydarzenie to może wnieść w życie Kościoła?
Wiadomo, że w Quebecu, po części podobnie jak i w Europie Zachodniej, doszło do wielkiego kryzysu związanego z sekularyzacją. Biskupi Quebecu, zwłaszcza kardynał Mark Willé, prymas Kanady, uważają, że przeżycie tego kongresu i powrót do kluczowych części naszej wiary mogłoby stać się momentem duchowego odrodzenia Kanady i Quebecu. Wiemy, że miasto to obchodzi 400-lecie założenia. Przez Quebec weszła do Ameryki Północnej ewangelizacja. Tak więc Wszystkie elementy kongresu połączone z Eucharystią mają pomóc Kanadzie w ponownym odkryciu korzeni chrześcijaństwa w tym kraju oraz w spojrzeniu w przyszłość o lepszej perspektywie z pogłębieniem celebracji eucharystycznej.
Przez wiele lat jako ceremoniarz Jana Pawła II i Benedykta XVI był ksiądz arcybiskup odpowiedzialny za przygotowanie liturgicznej oprawy papieskich celebracji. Tak rozbudowana liturgia wymaga od mistrza ceremonii szczególnego uporządkowania, spokoju, koordynacji wielu bardzo drobnych spraw. Czym była dla księdza arcybiskupa ta posługa?
Ma devo dire che questo servizio è stata...
Muszę powiedzieć, że było to dla mnie może nie najważniejszą, ale z pewnością główną częścią życia. Za papieskie ceremonie odpowiadałem od roku 1987 do 2007, czyli 20 lat. Funkcję tę podjąłem w wieku 45 lat, obecnie mam 65. Był to więc dla mnie kluczowy okres życia. Można powiedzieć, że otrzymałem Boży dar zajmowania się papieskimi ceremoniami, przepracowawszy 22 lata w biurach Stolicy Apostolskiej, zajmujących się reformą liturgiczną. Najpierw w Radzie do Spraw Liturgii, kiedy trwał jeszcze Sobór Watykański II, a później w Kongregacji Kultu Bożego miałem okazję z bliska towarzyszyć konkretnemu wdrażaniu reformy liturgicznej przy redagowaniu ksiąg. Później wraz z Janem Pawłem II mogłem zobaczyć kształt tej reformy w rzeczywistości. I to nie tylko podczas celebracji sprawowanych w Rzymie, ale i na całym świecie, gdyż Jan Paweł II sporo podróżował. Papież stał się najbardziej autorytatywnym przedstawicielem liturgii Soboru Watykańskiego II. W ten sposób, dzięki papieskiemu zaufaniu, mogłem zauważyć konkretne uwspółcześnienie liturgii praktycznie we wszystkich wspólnotach świata. Działo się to również poprzez otwarcie i dostosowanie do różnorodnych kultur, z włączeniem niektórych elementów właściwych kulturze afrykańskiej, azjatyckiej czy amerykańskiej. Było to dla mnie wielkim ubogaceniem. Ta międzynarodowa perspektywa pozwoliła mi w praktyce dostrzec to, co leżało u początków reformy liturgicznej, to znaczy troskę, aby liturgia była dla kościołów lokalnych czymś własnym. W tym sensie, że sprawująca ją wspólnota musi uznawać ją za swoją, ale też, aby była to liturgia Kościoła powszechnego. Obecność papieża pełniącego posługę piotrową sprawiała, że wszystkie te niewielkie wspólnoty afrykańskie czy azjatyckie czuły się częścią większej wspólnoty Kościoła katolickiego powszechnego.
Senso di universalità attraverso l'attuazione del suo ministero petrino.
Po latach u boku Jana Pawła II przyszło księdzu arcybiskupowi podjąć odpowiedzialność za kongresy eucharystyczne. Ma ekscelencja już jakieś konkretne pomysły czy plany?
Il nostro pontificio comitato.
Nasz papieski komitet przygotowuje międzynarodowe kongresy eucharystyczne. Daje mi to radość dalszego zajmowania się Eucharystią. Mam nadzieję podjąć również sprawę krajowych kongresów eucharystycznych, gdyż po części to one stanowią perspektywę przyszłej pracy naszego komitetu. Chcielibyśmy wesprzeć rozwój krajowych kongresów eucharystycznych nie tylko poprzez ich promowanie, ale przez obecność i popieranie jakości celebracji. Nie poprzez tworzenie nowych norm czy wydawanie rozporządzeń dla konferencji episkopatów, ale przez służbę biskupom, aby we współpracy z nimi sprawowanie Eucharystii było prawdziwym źródłem życia Kościoła. To od niej zależy życie i działalność Kościoła. Stwierdził to Sobór. My czasem o tym zapominamy, jednak jak mówili pierwsi chrześcijanie, nie możemy żyć bez Eucharystii, gdyż to ona określa naszą tożsamość. Sprawując ją, ukazujemy, kim jesteśmy.
È la nostra identità. Lì noi dimostriamo.
Mówił arcybiskup Piero Marini, przewodniczący Papieskiego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.